Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Przede wszystkim witam i pozdrawiam wszystkie osoby życia zakonnego, osoby konsekrowane. Witam w naszej cyklicznej audycji pod tytułem Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Drogie siostry, drodzy bracia, szanowni słuchacze, kontynuujemy nasze audycje pod tytułem Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, a zakony żeńskie, czyli co zgromadzenia żeńskie zawdzięczają prymasowi tysiąclecia. W poprzednich audycjach mówiliśmy o kontekście historycznym, społecznym w Polsce. Mówiliśmy o osadzeniu i kontekście życia zakonnego w tej sytuacji. Dzisiaj będziemy kontynuować zagadnienie pod tytułem Działania inspirowane przez księdza prymasa Wyszyńskiego w obronie życia zakonnego w warunkach komunistycznego zagrożenia. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, kontynuując nasze rozważania, należy powiedzieć, że Wydział Spraw Zakonnych organizował dni skupienia dla różnych grup sióstr. Proponowanych przezeń prelegentów każdorazowo zatwierdzał ksiądz prymas i czuwał nad ich doborem. Byli to najczęściej luminiarze życia kościelnego, osoby wybitne pod różnymi względami, na przykład ojciec Badeni, ojciec Bar, Hołda, ojciec Jankowski, biskup Jaroszewicz, ksiądz Majka, ksiądz Nowicki, ojciec Roztworowski, ojciec Przybylski, a także ksiądz biskup Karol Wojtyła. Prelegentkami były również siostry zakonne z różnych zgromadzeń. Wśród tematów przeważały zagadnienia związane z tajemnicą Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa, z teologią moralną, liturgiką, ślubami zakonnymi, pedagogiką i zagadnieniami bieżącymi z życia Kościoła. Warto dodać, że konieczność dokształcania sióstr widziano w Polsce już za prymasa Chlonda. Na jednym ze spotkań przełożonych wyższych, w którym brał on udział, było to 7 maja 1947 roku, stwierdzono, że około 50% sióstr nie ma pełnych kwalifikacji do wykonywania danej posługi i zawodu. Już wtedy sugerowano organizowanie kursów wakacyjnych, na przykład dla wychowawczyń internatów. Dokształcanie religijne odbywało się nie tylko w czasie dni skupienia dla poszczególnych grup sióstr, czy to przełożonych wyższych, lokalnych, mistrzyń, ekonomek, wychowawczyń, pielęgniarek, sióstr pracujących w parafiach, zajmujących się pracą charytatywną, ale także w ciągu 5 lat, czyli w 1952 roku do 1957, objęło wszystkie siostry według programów przygotowanych w tym celu przez Wydział Spraw Zakonnych. Program ten obejmował katechizm Kościoła katolickiego, Stary i Nowy Testament, liturgikę i historię Kościoła. Bywał także poszerzany według prywatnej inicjatywy zgromadzeń. Zobowiązanie tegoż dokształcenia podjęły się przełożone wyższe w dniu skupienia w Częstochowie w 1952 roku jako wotum dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Jako formy dokształcania powstały studia międzyzakonne. Wśród nich należy wymienić Diecezjalny Instytut Katechetyczny, w skrócie DIK, w Krakowie, powołany do istnienia 25 maja 1950 roku dekretem księcia Sapiehy, prowadzony przez siostry Urszulanki Unii Rzymskiej. Nauka w nim trwała 2,5 roku. Jego celem było przygotowanie katechetek do nauczania na stopniu podstawowym i pomocnic parafialnych. Następnie roczny wydział katechetyczny – jako przygotowanie do pracy parafialnej. Dalej Wyższy Instytut Katechetyczny, w skrócie WIK, powstały w 1951 roku dla sióstr, które ukończyły szkołę średnią i były po maturze. Nauka trwała początkowo 2, potem 3 lata. WIK miał na celu przygotowanie sióstr do pracy formacyjnej we własnym zgromadzeniu, a także wykwalifikowanych sióstr katechetek do pracy apostolskiej i wychowawczej nad starszą młodzieżą. Powstało także przy WIK-u w 1954 roku studium zakonne w celu pogłębienia kwalifikacji i udzielenia pomocy młodym przełożonym, mistrzyniom nowicjatów, opiekunom postulantek jako pomoc do wejścia w te odpowiedzialne funkcje. Ksiądz prymas żywo interesował się tymi instytucjami i 8 czerwca 1956 roku pisał z Komańczy. Instytuty zakonne wyprzedzają znacznie swoją inicjatywą to, co podjęte zostało na Zachodzie pod wyraźnym tchnieniem Stolicy Świętej. Jest więc w Kościele wielka potrzeba pogłębiania życia umysłowego i uświadomienia kościelnego rodzin zakonnych, potrzeba, która zda się zapowiadać dalsze wymagania, jakie Kościół postawi zakonom. Rzeczywiście, były to istotne, prorocze słowa zapowiadające dzieło odnowy inspirowanej przez Sobór Watykański II. Inną formą międzyzakonnego dokształcania było roczne studium społeczno-prawne w Lublinie, powołane do życia dekretem prymasa z dnia 28 lipca 1953 roku. To roczne studium zorganizowano po to, aby siostry mogły lepiej służyć pomocą i fachową radą swym zgromadzeniom w trudnych sytuacjach wymagających znajomości prawa dla obrony bytu własnych domów zakonnych. W wcześniejszych audycjach mówiliśmy o różnych represjach, które dotyczyły wspólnot, domów zakonnych i ich majątków, dzieł apostolskich, które były prowadzone przezeń wspólnoty. Siostry studiujące na kursie prawnym w Lublinie miały możliwość studiowania równocześnie w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kierownikiem studium był ksiądz profesor Nowicki. Do roku 1958 ukończyły studium 142 siostry. I tak więc 8 września 1953 roku rozpoczęło pracę międzyzakonne studium prawno-administracyjne w Częstochowie, prowadzone przez siostry Zmartwychwstanki. Nauka w studium trwała rok. Jego celem było przygotowanie sióstr do różnych urzędów w zgromadzeniu i do prac w parafii. Program uległ modyfikacji i doskonaleniu. Studium istniało do 21 czerwca 1967 roku. Skorzystało z niego 268 sióstr. Przy studium istniał również internat. Od roku 1951 funkcjonowało dla sióstr zakonnych studium muzyczno-liturgiczne imienia Piusa X w Międzylesiu, a potem w Aninie, prowadzone przez siostry rodziny Maryi przy współpracy z księżmi. Siostry w ten sposób podjęły apel prymasa o podniesienie poziomu liturgicznego muzyki i śpiewu podczas nabożeństw w zgromadzeniach zakonnych. Siostry rodziny Maryi prowadziły już wcześniej takie szkolenia muzyczne dla swoich sióstr. Wizytatorzy w zgromadzeniach stwierdzali wielki wpływ studium na podniesienie kultury muzycznej nie tylko w zgromadzeniach, ale także w kościołach i parafiach.
Ojcze, dziś pragniemy śpiewać Twoje słowa, ufać Maryi i miłować Boga, bo Ty także dzisiaj nam wskazujesz drogę, jak ukochać Polskę i być bliżej Boga.
Od roku 1950 istniał międzyzakonny internat sióstr studentek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w klasztorze sióstr Urszulanek w Lublinie dla ułatwienia studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim siostrom, które nie miały domu zakonnego w Lublinie. Internat lubelski działał w ścisłej łączności z Wydziałem Spraw Zakonnych w Warszawie i w zależności od prymasa Polski. W 1957 roku prymas zatwierdził regulamin międzyzakonnego internatu. Wydział Spraw Zakonnych przeprowadzał od czasu do czasu wizytację internatu przez swego delegata, wyrażając w ten sposób swą troskę o tę instytucję. Od roku 1957 istniała dwuletnia szkoła pielęgniarska dla sióstr, organizowana przez siostry Szarytki, której dyrektorem była siostra Wanda Żurawska, Szarytka prowincji warszawskiej. Niestety już w roku 1961 cofnięto pozwolenie na jej prowadzenie. Następnie zorganizowano również w roku 1971 juniorat międzyzakonny w Warszawie. Program junioratu w latach 70. obejmował nie tylko dokształcanie teologiczne, ale także różnego rodzaju kursy – plastyczny, pielęgniarski, kulinarny. W roku 1971 zorganizowano przy Wydziale Spraw Zakonnych Biuro Historyczne dla Koordynacji Praw Badawczych nad Historią Zgromadzeń we współpracy z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem profesora Kłoczowskiego. Na życzenie i z błogosławieństwem prymasa podjęto opracowanie wkładu polskich zgromadzeń zakonnych żeńskich w życie narodu w latach 1939-1947. Owocem wspólnego wysiłku jest 16-tomowa seria wydana na Kulu pod tytułem Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce w latach 1939-1947. Drodzy słuchacze Radia Rodzina, warto przytoczyć w całości opinię księdza prymasa o pracy międzyzakonnej, którą wyraził po latach. To, że przed laty, mówił prymas, wzięliśmy się do tej wspólnej pracy wśród zgromadzeń, nie była to nasza wola, nasza mądrość i nasze przewidywania. Taka była wola Boża. Płynęło to z Bożej mądrości i było nakazem opatrzności Bożej. Tym więcej przeto ta praca, która jest dziś prowadzona, ma swoją wartość i swoje znaczenie, bo ma za sobą argument, że była po prostu potrzebna. Tym więcej i teraz nie będziemy zwalniali jej tempa. Będzie się może zmieniał charakter tej pracy, będzie musiał to być nie tyle, jak ufamy, charakter obronny, ile raczej programowy, jakkolwiek zgromadzeniom i nadal jeszcze bardzo potrzeba obrony. Mamy więc za sobą przeszłość, doświadczenie, mamy i argument. Zmniejszyły się wątpliwości co do celu, znaczenia i wartości tej pracy. Ale teraz zapraszamy Was do dalszej pracy, do najwyższego udziału w pracy, którą Kościół podjął w programowaniu oczyszczania narodu z jego najrozmaitszych wad i naleciałości. Mamy tego dokonać w ciągu dziewięciolecia przed tysiącleciem. Jest to praca ogromna, praca niesłychanie trudna, praca, która ma wszystkich zmobilizować, ich wszystkich skupić. Będę stawiał Wam wymagania. Będę Was poruszał, żebyście się nie zastały, żebyście się nie zasiedziały, żebyście nie zarosły tam gdzieś w jakiejś bezczynności, braku inicjatywy, chodzenia własnymi drogami, co tak dla Kościoła Bożego w Polsce byłoby niebezpieczne. Potrzeba Wam i dzisiaj jak największej zwartości między sobą. Potrzeba też jak największej wspólnoty z Kościołem Bożym, który jest rządzony przez biskupów. Będziemy dalej tę pracę porozumienia zakonnego prowadzili, bo widzimy na przykładach i włoskich, i francuskich, że po prostu konieczność doprowadziła, że tam na zachodzie, w warunkach przecież wolności i pokoju, poszli po tych samych drogach, po których my tu chodzimy w sytuacjach trudnych i przymusowych. I rzeczywiście to daje rezultaty. Tak stwierdza ksiądz prymas, odnotowano dnia 9 października 1957 roku. Drodzy słuchacze Radia Rodzina, szczególnie osoby życia zakonnego, w kontekście tych przytoczonych wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego należy zauważyć, że wdrażanie zgromadzeń do współpracy nie było rzeczą łatwą. Nie rozumiano początkowo potrzeby tej współpracy ujętej w jakieś ramy. Ksiądz prymas często o tym wspomina, mówiąc nawet o przykrościach, których doświadczył. Niektórym wydawało się, że zalecana przez prymasa współpraca jest jakby zamachem na ich wewnętrzną autonomię zakonną. Powoli jednak opory te malały, a życie pokazywało, jak ważne znaczenie miała jedność i współpraca rodzin zakonnych, korzystanie ze wzajemnych doświadczeń i pomocy. Bardzo znamienne jest to, co z perspektywy 10 lat pisał ksiądz prymas jeszcze z Komańczy. W początkach praca ta budziła więcej obaw niż przypuszczaliśmy. Zadawniony indywidualizm, nieokreślone lęki i obawy wysuwane przez ludzi małodusznych, nierozumiejących potrzeb czasu, jakaś podwórkowość życia i wiele innych przyczyn sprawiły, że praca szła powoli. Doświadczenie wykazało, że na tej współpracy wewnętrzna spoistość rodzin zakonnych w ramach ich własnych zadań nie ucierpiała. Co więcej, podniósł się autorytet przełożonych zakonnych, których Kościół wezwał do żywszej współpracy, a uczestniczki dni skupienia przywoziły do własnych domów jakby dopływ świeżej krwi, wspólnej pracy tylu umysłów i serc ożywionych miłością Chrystusa i gotowych dać dusze swoje za Kościół i Jego święte prawa. Warto wspomnieć, że na spotkaniu z siostrami 2 lata później, 2 sierpnia 1958 roku, w obecności księdza infułata Bolesława Filipiaka z Rzymu, audytora świętej Roty Rzymskiej, ksiądz prymas spontanicznie wspomniał historię współpracy międzyzakonnej. Uderzający jest ton jego wypowiedzi, znać w nich autora programującego te działania i czuć satysfakcję z powodzenia tych akcji. Wszyscy, mówi prymas, pracują dla zespolenia, zjednoczenia naszej postawy zakonnej, byśmy zdołali i zadanie wypełnić właściwie każdej rodzinie zakonnej i byśmy zdołali też obronić prawa życia zakonnego w Polsce. Ciągle zagrożone, ciągle jeszcze niepewne. I ta praca wytrwale idzie do przodu. Pracujemy oczywiście przede wszystkim w kierunku pogłębienia naszego życia wewnętrznego, życia nadprzyrodzonego. Pracujemy w kierunku pogłębienia wiedzy teologicznej, wiedzy moralnej, wiedzy prawniczej. Wymaga to wszystko znajomości, zwłaszcza dzisiejszej administracji, warunków, w jakich pracuje Kościół. A najciekawsza praca to są pielgrzymki wyższych przełożonych zakonnych, gdzie przyjeżdża około 200 osób. Nie umiałbym ich wszystkich wymienić, czyli różnych kursów, form dokształcania. Istnieją również nawet kursy dla spowiedników, co ma też olbrzymie znaczenie i cieszy się wielkim powodzeniem. Dalej prymas mówi tak: ćwiczymy się przy Bożej pomocy i w innym wielkim chrześcijańskim zadaniu, a sposobności do tego mamy strasznie dużo. I na tym może polega ta specjalność naszego bytowania w Polsce, że musimy mieć specjalną umiejętność przebaczania nieprzyjaciołom naszym i dobrze czynić tym, którzy nas mają w nienawiści. Wydaje się, drodzy Państwo, że te słowa prymasa są szczególnym priorytetem szeroko rozumianej formacji zakonnej w owym okresie w Polsce. Prymas Wyszyński ze specjalnym zadowoleniem podkreślał, iż przeprowadzony w zgromadzeniach wysiłek różnorakiego dokształcania religijnego był opatrznościowy. Ksiądz prymas stwierdza: wkrótce potem, gdy religia ze szkół została usunięta, ogromne mnóstwo sióstr, które się pogłębiły w swej wiedzy teologicznej, mogły pójść do szkół i mogły nauczać. I to była ogromna ich zasługa i ogromny wkład do obecnego stanu Kościoła w Polsce. Istotnie, w tym okresie dokonały się ogromne zmiany w apostolskich pracach sióstr. Jak już podkreślano, w związku z likwidacją dotychczasowych dzieł zakonnych, siostry zostały skierowane przez prymasa do instytucji kościelnych, głównie do pracy parafialnej. W związku z tym, w miejsce dawnych, wieloosobowych zespołów sióstr powstały kilkunastoosobowe wspólnoty. Siostry rozpoczęły masowe prace w parafiach, głównie jako katechetki, a także jako organistki, zakrystianki, pielęgniarki i opiekunki ubogich. Prymas ze szczególną troską zalecał jako teren pracy w parafii rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Zmieniał się styl pracy sióstr z pracy zespołowej, można powiedzieć, z wspólnej pracy. Przechodziły one do indywidualnych posług na rzecz środowiska. Miało to niewątpliwie wpływ na życie wspólnotowe, gdyż nowy rodzaj pracy i nowy jej rytm utrudniał prowadzenie regularnego trybu życia we wspólnocie. Drodzy słuchacze, szanowni Państwo, szczególnie osoby życia konsekrowanego, w kontekście dzisiejszej audycji i wielu wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego możemy stwierdzić, że wszystkie myśli, refleksje, spojrzenia kardynała Wyszyńskiego przybierają dzisiaj współcześnie na swej aktualizacji i potrzebie czasu. Wiele razy doświadczamy w naszej posłudze, w posłudze zakonnej, katechetycznej, parafialnej, właśnie tego dylematu, takiego napięcia między pracą apostolską, pedagogiczną, a życiem wspólnotowym. Znak czasu, jaki dzisiaj się pojawia, czyli niezwykłe oczekiwanie, bardzo wysokie oczekiwanie od osób życia zakonnego, to przede wszystkim oczekiwanie wysokiego poziomu życia duchowego. Jak potwierdzają dokumenty i nauczanie Kościoła, szczególnie nauczanie w dziedzinie życia konsekrowanego, z jakości życia duchowego wypływa wartość i jakość pracy apostolskiej. Pewnie będziemy wszyscy zgodni, że ksiądz prymas daje tutaj nam bardzo jasne i wyraźne światło, jak dzisiaj formować i kierować życiem zakonnym, aby było ono owocne w obliczu nieco innych, ale pewnie też intensywnych zagrożeń dla życia duchowego, dla życia kościelnego, którego obecnie doświadczamy. Myślę, że kilka tych myśli przywołanych tutaj, refleksji kardynała Wyszyńskiego w kontekście pracy właśnie apostolskiej i pracy formacyjnej będzie dla wielu wspólnot i dla nas osobiście dobrym drogowskazem na nowy rok, na nowy rok formacji, na nowy rok pracy apostolskiej, pracy zawodowej, szeroko rozumianej. W następnych audycjach przejdziemy do formacji duchowej i apostolskiej sióstr, oczywiście w kontekście przewodniczenia i kierownictwa kardynała Wyszyńskiego. Dziękuję za uwagę i wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wszystkim Państwu, drogim słuchaczom Radia Rodzina, oczywiście najbardziej wszystkim osobom życia konsekrowanego, wielu łask Bożych na nowy rok 2022, który pewnie będzie bardzo owocny w naszą pracę i posługę. Przywołajmy też wstawiennictwo Matki Najświętszej, niech ona będzie naszą wspomożycielką. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo zakonu, módl się za nami. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże, do usłyszenia za miesiąc.
Życie zakonne pośród codzienności.